Profesor Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor Akademii im. Jakuba Sparadyża, dziś przed naszym mikrofonem. Witam panią serdecznie.
Dzień dobry.
Bogdan Sołdowski, kłaniam się. Akademia otrzymała z rządowego rozdania 1 000 000 złotych dofinansowania na... No właśnie, pani profesor, na co zostaną spożytkowane w pieniądze?
Na wzmocnienie kapitału naukowego. Dlatego za ten 1 000 000 chcemy poprawić bazę dla studentów przede wszystkim kierunków technicznych, ale i nie tylko, ponieważ pieniądze zostały już przeznaczone na budowę laboratorium fizyko-chemicznego bądź chemiczno-fizycznego.
Wydział techniczny i kształcenie inżynierów to potrzeba czasu. Odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy.
Tak, oczywiście. Mamy bardzo dobrze wyposażone laboratorium środowiskowe, które zachwyca profesorów przyjeżdżających z Politechnik. Bardzo też cenią to studenci. Ale musimy tę bazę jeszcze doskonalić. Stąd taki pomysł. Bardzo się cieszę, że ten 1 000 000 tak możemy wykorzystać.
A jest coś takiego jak weryfikacja, czy kształcenie techniczne przyszłych inżynierów idzie we właściwym kierunku? Tutaj mam na myśli przepływ informacji pomiędzy przedsiębiorcami a uczelnią.
Od wielu lat, kiedy pojawiła się inicjatywa, realna inicjatywa utworzenia kierunku technicznego pierwszego, jakim jest mechanika i budowa maszyn w naszej uczelni, od wielu lat współpracujemy z przedsiębiorcami, z pracodawcami i to oni weryfikują swoje potrzeby. Oni też decydują poprzez swoje opinie i udział w konwencie obecnie w Radzie Powierniczej o tym, jaki jest profil inżyniera, który wychodzi z uczelni.
Pani profesor, uczelnia dostała tytuł akademii niejako awansem, ma do spełnienia określone warunki i czas na ich wypełnienie, a to z kolei ściśle wiąże się między innymi z kadrą dydaktyczną, która, no właśnie, rozrasta się, czy jest z tym problem?
Liczba kadry jest taka sama, ale zmieniają się relacje. Otóż zmniejszyła się bardzo mocno liczba magistrów, zwiększyła się liczba profesorów. W ubiegłym roku w październiku rozpoczęło pracę u nas 27 nowych profesorów, samodzielnych pracowników naukowych. Mieliśmy 22, przyjęliśmy 27 nowych, przyjęliśmy też sporą grupę doktorów. Zatem liczba pracowników de facto się nie zmienia, natomiast status pracownika wewnątrz tej grupy bardzo mocno z korzyścią na samodzielnych pracowników i doktorów.
Czyli oprócz tego, że przyszłą kadrę kształcicie u siebie, to trzeba ją również pozyskiwać z zewnątrz. I to się udaje.
Tak, oczywiście nie mamy innego wyjścia, ponieważ do uprawnień, do doktoryzowania musimy mieć samodzielnych pracowników naukowych, ale również z dorobkiem recenzenckim i promotorskim. Młody samodzielny pracownik naukowy, czyli świeżo wyhabilitowany doktor, nie ma takiego dorobku. Musi na ten dorobek popracować kilka lat, a nam tacy pracownicy z takim dorobkiem są potrzebni już. No stąd kadra z zewnątrz.
Zakładam, że pracownika naukowego z wysokim stopniem naukowym, no to trzeba zachęcić i dobrymi zarobkami i mieszkaniem.
Tak.
Mam rację?
I to jest problem, oczywiście to jest problem, z którym już się borykamy, ponieważ zatrudnienie tak dużej grupy nowych profesorów wygenerowało koszty osobowe. To za 1 kwartał wzrosły te koszta o 1 000 000. Oznacza to, że musimy bardzo oszczędnie gospodarować finansami, aby na rozwój naukowy, na kadrę naukową nie zabrakło nam, broń Boże, pieniędzy.
Mówi pani o finansach, ale proszę bardzo, często ta kwestia jest podnoszona, pomocy finansowej dla uczelni. Kto według pani powinien być tutaj liderem?
No cóż, w Zielonej Górze idealnie liderem realizuje się, liderem jest prezydent miasta, bardzo mocno też pomaga samorząd, ale ja to rozumiem, jest nowy wydział lekarski, jest nowy wydział prawa, który oba wydziały, szczególnie wydział lekarski, był bardzo potrzebny, zatem ja tę pomoc rozumiem. I staram się promować tamte obyczaje również na naszym gruncie. Obecne władze miasta bardzo mocno nam pomagają. Mamy zapisane w budżecie 1 000 000 na rozwój naukowy uczelni. Mamy mieszkania już 3 przejęte. Już mamy przypisanych do tych mieszkań profesorów. 3 następne przygotowywane są do odbioru. To idzie w dobrym kierunku.
Zamiejscowy Wydział Uniwersytetu Szczecińskiego zostanie włączony w strukturę Akademii. Na jakim etapie jest w tej chwili ta fuzja?
tak jak już mówiłam wcześniej, uchwały zostały podjęte w grudniu, porozumienie podpisaliśmy w styczniu, byliśmy w ministerstwie razem z panem rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego. Przeprowadzone zostały spotkania ze studentami. Mój zastępca był na tych spotkaniach, mówił, jakie mamy możliwości, jakie możemy ułatwienia studentom zaproponować, jakie są warunki. To od studentów zależy, czy ta niewielka grupka, bo studentów jest tam niewielu, będzie chciała u nas kontynuować studia, czy nie. Natomiast w tej chwili rozmawiamy już o podpisaniu umowy przedwstępnej i czekamy na ruch ze strony Szczecina.
Jak to będzie wyglądało w praktyce? Przekazanie nieruchomości, przejęcie kadry? No i przecież sami studenci też mają coś do powiedzenia w kwestii swoich losów.
Każdy rektor ze studentem podpisuje umowę, więc jest to specyficznie klient uczelni. To władze obu uczelni muszą przekonać studentów do tego, aby studenci zechcieli dokończyć studia u nas. Jeśli nie wyrażą studenci takiej woli, to macierzysta uczelnia musi umożliwić studentom dokończenie studiów tam, gdzie je rozpoczęli. I takie zapisy też mamy w porozumieniu. Oczywiście od liczby przyjętych studentów będzie zależała liczba przyjętych pracowników. Ustaliliśmy, że będzie to jeden pracownik naukowo-dydaktyczny za 10 studentów. W takich proporcjach będziemy to przejmować.
Czyli ta fuzja zwiększy potencjał uczelni, akademii dokładnie.
To znaczy tak, na pewno wzmocni się tutaj nasza baza i będziemy mogli bezpiecznie sprzedać budynek obecnie dzierżawiony, wynajmowany miastu, sprzedać na biurowiec, bo nie uszczuplimy bazy, to jedno. Przy tym nie poniesiemy tutaj żadnych kosztów, wręcz odwrotnie. Natomiast jeśli przyjdzie do nas dwóch czy trzech profesorów do pracy i dwóch czy trzech doktorów z dobrym dorobkiem, to jest to na pewno wzmocnienie potencjału uczelni. Natomiast niewielka grupka studentów nie zadecyduje tutaj o losach uczelni ani na plus, ani na minus.
Wczoraj spotkała się pani z władzami zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej, jest z kolei w Gorzowie. To spotkanie miało jakiś konkretny cel? Było spotkaniem roboczym?
Spotkaliśmy się po raz kolejny kilka tygodni temu, rektor wraz z zastępcami, ale też z władzami tutejszego wydziału odwiedzili naszą uczelnię. Ja odpowiedziałam na zaproszenie, wczoraj byłam w Poznaniu, rozmawialiśmy o problemach, jakie mamy, bo większość uczelni, przede wszystkim uczelnie małe i średnie, restrukturyzują się w świetle realizowanej już ustawy, bo Konstytucja dla Nauki dopiero będzie przyjęta, ale ustawa de facto już powolutku wchodzi na mocy rozporządzeń i wcześniejszych rozwiązań. Pojechałam po to, by o tych problemach porozmawiać. Wcześniej spotkałam się z rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego. Porównuję nasze działania z działaniami tych uczelni, ale też porozumieliśmy się w sprawie współpracy naukowej. Chcemy to rozszerzyć.
Tutaj w Gorzowie plotkuje się i proszę powiedzieć mi, czy to jest plotka, czy jest tutaj jakieś ziarno prawdy o włączeniu AWF-u, tego wydziału w Gorzowie, w strukturę akademii.
Były kiedyś takie plany, ponieważ wcześniej ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym nie zabraniała przeniesienia dorobku jednej uczelni do drugiej. Natomiast od 2016 roku, po zmianach wprowadzonych przez obecny rząd, nie ma możliwości włączenia jednostki jednej uczelni do drugiej uczelni. Nie daje też mocy połączenie jednostek dwóch różnych uczelni z przeniesieniem, nie daje takiej mocy, która przenosi uprawnienia do prowadzenia kierunku czy do nadawania stopni naukowych. Nie ma takiej możliwości prawnej, w związku z tym jest to plotka.
To jeszcze kilka chwil porozmawiajmy o tym, o czym pani już wspomniała, o projekcie reformy szkolnictwa wyższego, który został przyjęty przez rząd. Pani zadowolona z zapisów projektu?
Jest to projekt ustawy. Ustawa.
Ale już w konkretnym kształcie.
W konkretnym kształcie. Myślę, że jakieś tam poprawki jeszcze będą, ponieważ są zapisy, które w jakiś sposób hamują uczelnie mniejsze. Są zapisy, które mają być motorem dla uczelni większych pod warunkiem, że będzie odpowiedni wtrysk paliwa do tego motoru. Natomiast ustawa się dzieje, to znaczy zmiany w szkolnictwie wyższym następują już od jakiegoś czasu. Jest nowy model parametryzacji i będą dalsze zmiany dotyczące parametryzacji, czyli oceny potencjału naukowego uczelni. Nastąpiła zmiana w naliczaniu budżetu, bo to badania naukowe decydują o tym, jaki uczelnia ma budżet i to w wysokim procencie, bo ponad połowie. Zmieniają się zasady dotyczące awansu zawodowego, zatem to wszystko się dzieje, a ustawa będzie takim zwieńczeniem procesu, który już jest. Ten proces jest dla nas korzystny. Dla naszej uczelni jest to proces korzystny.
Jak to pani nazwała, z tym wtryskiem paliwa do 2028 roku ma być o 47 miliardów złotych więcej niż obecnie, jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe.
Takie są plany.
Takie są plany. Jeszcze mowa jest o obligacjach już w przyszłym roku, rządowych obligacjach, z których uczelnie mają dostać 3 miliardy złotych.
To też są plany. Nie znam tutaj szczegółów. Na razie jest to ogólny zarys. Kiedy będą szczegóły, to albo będziemy się cieszyć z tego powodu, albo martwić.
Ustawa jest dość szczegółowa, zatem pozwoli pani, że dzisiaj nie będziemy rozmawiać, ale do tematu jeszcze powrócimy. Profesor Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża, była naszym porannym gościem.
Dziękuję bardzo.